Kandydat PiSu na prezydenta Andrzej Duda rozmawiał dziś ze związkowcami z OPZZ na temat ich postulatów pracowniczych i gospodarczych.
Po spotkaniu szef OPZZ-u Jan Gus powiedział, że związek w deklaracjach programowych kandydata odczytuje możliwość realizacji swoich postulatów.
Chcę serdecznie podziękować panu Andrzejowi Dudzie za przyjęcie naszego zaproszenia, za rozmowę o sprawach Polski, Polaków, o sprawach pracujących, o sprawach społecznych, że miał odwagę przyjść. To świadczy o tym, że jest kandydatem ponad podziałami, że deklaruje rozmowę ze wszystkimi nurtami społecznymi i zawodowymi, w tym z ogólnopolskim porozumieniem związków zawodowych.
Jan Gus poinformował też, że zanim OPZZ ostatecznie poprze jednego z dwóch kandydatów przed drugą turą, chciałby się spotkać także z Bronisławem Komorowskim. Zaznaczył, że nie ma jeszcze terminu ewentualnego spotkania.
Andrzej Duda powiedział, że spotkanie z przedstawicielami OPZZ było dla niego ważne, bo ono pokazuje, że można z życzliwością prowadzić normalny dialog w sprawach istotnych dla Polski i Polaków. Podkreślił, że jego prezydentura będzie prezydenturą dialogu, otwartą na sprawy społeczne.
Oznacza to, żeby rozmawiać z przedstawicielami związków zawodowych i innych organizacji na tematy ważne społecznie, na tematy ważne gospodarczo. I ta prezydentura właśnie w ten sposób będzie realizowana. Nie będzie to symulowanie, nie będzie to udawanie, że dialog jest, natomiast podstawową kwestią jest wzajemny szacunek i przynajmniej próba zdobycia się na życzliwe podejście i poszukiwanie porozumienia. Ja uważam, że prezydent, tak jak piszą w komentarzach do konstytucji, powinien być arbitrem na scenie politycznej. To znaczy powinien starać się stać ponad podziałami. To jest jego rola. Szukanie porozumienia i szukanie jedności w społeczeństwie wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.
Andrzej Duda odniósł się także do ataku na swoją córkę za słowa, których nigdy nie napisała. Chodzi o wypowiedź Tomasza Karolaka z Komitetu Poparcia Bronisława Komorowskiego, który w programie Tomasza Lisa komentował rzekomy wpis Kingi Dudy na Twitterze.
Ja jestem w stanie przyjąć ataki na mnie, jestem w stanie przyjąć każdy atak, ale nie jestem w stanie przyjąć ataku na moją córkę, nie jestem w stanie przyjąć ataku na rodzinę mojej żony, czego tygodnik, na czele którego stoi pan Lis, już się dopuszczał w tej kampanii. Pan Karolak z panem Lisem zamieścili przeprosiny na Twitterze, ale chyba zapominają o tym, że wypowiedzieli to w programie telewizyjnym i przede wszystkim oczekuję jednego. Tego, że jeżeli mają chociaż cień honoru, jeżeli chociaż w najmniejszym stopniu są mężczyznami uczciwymi, choćby w najmniejszym stopniu, to przeproszą moją córkę w telewizji w porze takiej samej oglądalności, jaka była wczoraj w trakcie tego programu. I zrobią to w najbliższym czasie. I sprostują kłamstwa, które wczoraj głosili.
Kandydat PiSu na prezydenta liczy także na reakcję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w tej sprawie.
Rząd przyjął dziś m.in. projekt zmian w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym. W założeniu nowela ma ukrócić naliczanie lichwiarskich odsetek przez firmy pożyczkowe, by uniknąć takich afer jak Ambergold.
Eksperci jednak sceptycznie podchodzą do tych rozwiązań. Poseł Wiesław Janczyk z Sejmowej Komisji Finansów zauważa, że od afery Ambergold mijają już 3 lata. Podkreśla, że procedowana ustawa nie obejmie instytucji parabankowych określonych mianem shadow banking.
Obawiam się, że ten projekt rządowy znowu skataloguje reguły, zasady i kary nawet nadzorcze, ale dla podmiotów, które pożyczają pieniądze przyjęte od depozytariuszy. Natomiast, i według mojej wiedzy, nie obejmie tymi regulacjami tych podmiotów, które będą pożyczały pieniądze ze środków własnych. Tutaj nie obowiązuje prawo bankowe i jakby to jest największy mankament całego systemu nadzoru w Polsce.
Rządowy projekt proponuje także zaostrzenie kar za prowadzenie działalności parabankowej bez zezwolenia. Natomiast zamiast obecnych kar do 5 milionów złotych grzywny i do 3 lat więzienia, proponuje się grzywnę do 10 milionów złotych i więzienie do 5 lat.
Finansowanie z PFRON-u potrzeb osób niepełnosprawnych identyfikuje je, lecz ich nie zaspokaja, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Izba podnosi, że w latach 2011-13 samorządy otrzymały na rehabilitację osób niepełnosprawnych około 2,5 miliarda złotych. Z tej kwoty wykorzystano zaledwie 10-13% środków na tworzenie miejsc pracy dla niepełnosprawnych.
Kontrolerzy wskazali też, że blisko 94% środków własnych samorządy przeznaczyły na warsztaty terapii zajęciowej, jednak nie spełniały one swojej roli.
Według Izby PFRON nie prowadził tzw. ewaluacji, to jest oceny efektywności i skuteczności wykorzystywania środków według algorytmu.
Poseł Stanisław Szwed z Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny mówi, że raport NIK-u obnażał nieudolną politykę rządu PO-PSL wobec osób niepełnosprawnych.
Ta zmniejszona dotacja z budżetu państwa na PFRON i to powoduje, że te środki są mniejsze. Między innymi dlatego jest mniej tych środków dotyczących czy to rehabilitacji, czy to turnusów rehabilitacyjnych. Problem, na który się zwraca uwagę, to jest też słabe wykorzystanie tych środków, czyli z jednej strony środki są niewykorzystywane, z drugiej strony ich jest za mało. Jest też tam nowelizacja ustawy, która odebrała części osobom niepełnosprawnym, szczególnie z trzecią grupą, czyli z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, dotacje przedsiębiorcom na dopłaty do wynagrodzeń. To spowodowało, szczególnie wiele zakładów pracy chronionej. Tam zostały dokonane zwolnienia z pracy. Rządząca koalicja również na tej najsłabszej grupie niepełnosprawnych szuka oszczędności.
NIK wskazała też, że w latach 2011-13 w powiatach objętych kontrolą tylko od 1 do 2% osób biorących udział w warsztatach podjęło pracę.
Ministerstwo Obrony Rosji odcięło się od dwóch rosyjskich wojskowych zatrzymanych kilka dni temu na wschodzie Ukrainy. W wydanym oświadczeniu czytamy, że nie są oni czynnymi żołnierzami Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Resort Obrony zażądał jednak ich jak najszybszego uwolnienia.
Szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wałętyn Naływajczenko zapowiedział, że dwaj Rosjanie staną przed sądem. Wykluczył zarazem ich wymianę na jeńców ukraińskich.
Rosja konsekwentnie zaprzecza, by jej żołnierze walczyli po stronie prorosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy. Zaprzecza też, by udzielała separatystom wsparcia w sprzęcie bojowym.
Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.